Powracamy do naszej rozmowy. Pan Jan Sawicki, kierownik dziennego ośrodka dla osób bezdomnych Caritas. Przejdźmy teraz do pańskiej własnej historii. Możemy?
Możemy.
Jak to się stało, że właśnie tu znalazł pan swoje miejsce? I czym jest ta wyjątkowa praca? Trudno nazwać pracę w ośrodku pracą. To jest chyba kawałek życia, prawda?
W ogóle służba. Trochę wcześniej, zanim trafiłem do ośrodka, do Caritas, to był przypadek. Pracowałem...
A podobno nie ma przypadków. Wszystko jest po coś.
Taka historia miała miejsce. Wiele lat pracowałem... Z wykształcenia jestem inżynierem. Takie podstawowe moje wykształcenie. Jednak wiele lat pracowałem jako przedstawiciel handlowy. I drodzy Państwo, przedstawiciel czasami musi wymieniać towar, bo komuś się przy otwieraniu kartonu nożykiem rozpruje proszek do prania. Sklep oczekuje, że dobry przedstawiciel mu to wymieni na towar zapakowany, taki, z którego się nie sypie. Więc ten przysłowiowy proszek leżał u mnie w garażu. Usłyszałem o zbiórce odzieży. Sobie pomyślałem, nie mam odzieży, ale no ten proszek w zasadzie mi zalega. Ten proszek nadal pierze. On nie ma wartości handlowej, bo nie można go sprzedać w rozdartym opakowaniu, ale można go użyć. Zaproponowałem dziewczynie, która robiła tą zbiórkę, czy taki proszek mógłbym oddać. No oczywiście, przywieźć go tu i tu. To było miejsce, gdzie do dzisiaj są wydawane codziennie kolacje na 1 maja.
Centrum.
Ksiądz Puzewicz, Centrum Wolontariatu.
Tak. Księdza Miecka. Mhm.
To już było, nie wiem, z 8 lat temu, może z 10. No, jakoś tak. Przyjechałem, na co akurat wolontariusze, którzy... Ja myślałem, że przyniosę ten proszek, zostawię i w ogóle cześć. Że to będzie jednorazowa akcja.
I?
Wolontariusze mówią, o słuchaj, dzisiaj nas jest mało, to może byś tutaj herbatę porobił. No dobrze, no mogę. No, herbata to nie jest jakiś wow. Będę robił tą herbatę, mam parę minut, dobra, zostanę z wami. W ogóle nawet nie byłem ciekawy, co oni tam robią, jak oni to robią. Później ktoś się dopatrzył, że ja przyjechałem samochodem. O, no to jak ty masz samochód, to wiesz, potrzebujemy takiej pomocy, żeby nam termos z zupą przywozić. To może byś tak przyjeżdżał już co tydzień. No i jakoś tak się złożyło, że...
Tak się zaczęło.
Tak się zaczęło. Więc najpierw tamten wolontariat. Później zacząłem pracę w Świdniku, w Centrum Integracji Społecznej. To już była praca taka stricto z osobami wykluczonymi. Ale w ogóle to wolontariat zmienił moje podejście, że to nie są osoby jakby winne same sobie, że jak ktoś prosi mnie o jedzenie na przykład przed sklepem, nie o pieniądze, tylko o jedzenie.
To też warto podkreślić.
To nie odwracam się od niego.
Nie o pieniądze. Pieniądze nie służą dobremu celowi zazwyczaj w takich przypadkach.
No właśnie. Pieniądze są uspokajają nasze sumienie. Jeżeli chcemy dać pieniądze, wpłaćmy na dowolne konto jakiejkolwiek instytucji dobroczynnej. Oni wiedzą, jak wykorzystać te fundusze, tak, żeby to zrobić mądrze. Ale oczywiście można pójść, kupić, najlepiej pójść z tą osobą, kupić konserwę, kupić chleb.
Przekazać konkretne,
oczywiście, to, co
konkretne produkty.
To też weryfikuje czasami, czy rzeczywiście osoba jest głodna. Ja też informuję często te osoby, że o wszystkich możliwościach. Miasto oferuje kilka miejsc, gdzie posiłek można dostać za darmo. To nie tylko nasz Caritas, to również kuchnia brata Alberta. No i wspomniane kolacje na 1 maja. Także no, śmiem twierdzić, że w Lublinie ciężkiego głodu nikt nie cierpi. Chyba że dokłada się do tego jakaś, nie wiem, choroba, która uniemożliwia poruszanie się po mieście i tak dalej. Ale te bezpłatne posiłki są i można z nich korzystać.
No miasto też dowozi też Dzienny Zespół Ośrodków Wsparcia, dowozi posiłki do osób leżących, samotnych.
No właśnie, tutaj...
Ale ci, którzy są, że tak powiem, w stanie dojść, przejść tych miejsc, gdzie mogą skorzystać z posiłków, naprawdę jest wiele.
To kilka mają. Mhm. Mhm.
Tak samo jeśli chodzi o schroniska, czy możliwość zatrzymania się. Natomiast przerwaliśmy ten wątek wędrówki.
No
to czyli jesteśmy
pracy...
w Świdniku, tak?
Tak, po pracy...
I tam już konkretne wsparcie, konkretna praca z osobami właśnie wykluczonymi. Czyli co? Rozmowy, doradztwo, prowadzenie za rękę?
Bardziej konkretnie tam organizowaliśmy kursy zawodowe. Tworzyłem grupy, które na przykład chciały wiązać swoją przyszłość z gastronomią.
Czyli uczyły się po prostu nowego zawodu te osoby.
Uczyły się nowego zawodu, ale też w oparciu o dzisiejsze realia. Mhm. No bo jak, nie wiem, ktoś miał jakiś zawód, na przykład, no nie chcę nikogo tutaj, żadnego zawodu jakoś urazić, ale jeżeli ktoś nie zrobił kariery w jednym zawodzie do tej pory, być może ten zawód teraz jest trudniej podjąć pracę w jakimś tam rzemiośle, no to są inne branże, które się bardziej uaktywniają.
Czyli możliwość przekwalifikowania.
I tutaj, gdzie jest więcej ofert pracy, takie staraliśmy się robić kursy. No i kilka edycji takich kursów powstało, zostały zakończone, wiele osób. To też bardzo miłe spotkania są często. Życzenia na święta ciągle dostaję od tych osób, które już 4 lata temu, przynajmniej 4 lata temu, bo od 4 lat właśnie otwarty został ośrodek w Caritas, więc przyszedłem do pracy tutaj w zasadzie od samego początku, od otwarcia tego ośrodka.
Pamiętam, tak się poznaliśmy kiedyś właśnie, kiedy wraz otwierana była łaźnia, prawda? No to takie pierwsze miejsce było w Lublinie.
Tak, bo to takie, tak wtedy nikt nie kojarzył dziennego ośrodka z ośrodkiem i szeroko pojętym ośrodkiem, tylko z łaźnią, bo łaźni publicznej takiej, no w zasadzie publicznej.
Nie było.
Nie było.
A teraz wszyscy wiedzą, że jeśli jest taka potrzeba, to jest takie miejsce.
Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. I ja jeszcze podkreślę takie rzeczy techniczne, że żeby przyjść do tej łaźni, nie trzeba mieć swojego ręcznika, nie trzeba mieć swojego mydła czy żelu pod prysznic.
Zapewniam
cię państwo. Trzeba przyjść, chcieć w miarę możliwości, jak mamy troszkę czasu, ostrzyżemy. Naprawdę staramy się ten zewnętrzny wygląd, znaczy też dbamy o to, żeby były chęci dbania o swój wizerunek, bo...
To też wymaga pracy.
Ale też wskazujemy, że to ułatwia funkcjonowanie nawet osobie bezdomnej, bo jeżeli ktoś jest czysty, to może przeprowadzić dłuższą rozmowę, na przykład z właścicielem restauracji. Czy mu przypadkiem czegoś nie posprzątać w koło, parkingu? Może czasami akurat osoba, która zmywa naczynia, nie wiem, nie ma kiedy pójść na urlop. Może można pójść na 2 tygodnie na jakieś zlecenie. Parę groszy sobie zarobić. Natomiast jeżeli osoba nie dba o swoje, no to wiadomo, tak jak większość osób, no wysiadamy z autobusu wtedy, kiedy ktoś nam nieładnie pachnie, pojedziemy następnym. Jeżeli nie musimy.
Jak dużo młodych ludzi puka do was?
A to jest niestety spory problem, bo chyba pandemiczne lata jeszcze bardziej zwiększyły ilość tych osób młodych. Ja pamiętam,
czy to wykluczenie
na początku działalności.
W ten akurat przedział wiekowy, że zwykle kojarzyła się bezdomność czy problemy tego typu z osobami, które no, miały swoje lata.
Tak. Tak, tak, tak. Na początku działalności, kiedy pojawiła się u nas osoba bardzo młoda, to, że tak powiem, z wielką atencją w ciągu kilku tygodni w zasadzie, no to też była osoba, która dopiero wchodziła w tą bezdomność, więc tak jak powiedziałem wcześniej, ona jeszcze nie godziła się na taki los.
Jeszcze chciała
jeszcze
walczyć.
Była nieporadna, jeszcze była nieporadna w poruszaniu się po tych instytucjach pomocowych okolicy.
Chciała walczyć, szybko... czy nie chciała walczyć, czy raczej była podłamana tą swoją sytuacją?
Oczywiście, że sytuacja ją przytłaczała, bo to zupełnie inna sytuacja. To była osoba, która rzuciła studia, więc też żyła na trochę innym poziomie, ale świadomie zerwała te studia. Ale udało się jej szybko pomóc, znaleźć mieszkanie, pracę.
Mhm. Czyli byliście taką trampoliną dla niej? Trochę.
Ja nie chcę przypisywać nam takiej roli.
No nie, gdyby nie trafiła właśnie do waszego
ale
środka.
Ale no, miejmy nadzieję, że przynajmniej przez to, że dostała jakąś propozycję od nas.
Ale ja chcę wskazać przez to, o czym mówię, że dobrze jest wiedzieć, że jeśli spotkamy kogoś, kto jest w trudnej sytuacji albo dobiega teraz ta nasza rozmowa do czyichś uszu, kto jest w takiej trudnej sytuacji, to naprawdę warto ten adres Unii Lubelskiej 15 zapamiętać, bo często daje szansę na to, żeby te szanse w życiu znaleźć.
Tak, ja zachęcam do rozmowy, nawet na, wydaje
złapać
się, bardzo nietypowe czasami problemy, no bo też, tak jak powiedziałem, każdy ma swoją historię, swój splot bardzo trudnych wydarzeń, które skutkują akurat taką sytuacją, takim punktem w życiu. Ale jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna, a u nas może tych głów jest jeszcze kilka. Ostatecznie i tak każdy sam decyduje o swoim życiu. Ale może czasem warto posłuchać, co kto inny by zrobił. Czy można zrobić tak, czy można zrobić jeszcze taki krok. Czy nawet czasami problemem może być zdobycie funduszy na jakieś działania. To są też instytucje, o których my naprawdę mamy szeroką wiedzę o ofercie wszystkich instytucji działających w Lublinie. Mhm. Na jakich zasadach, jak inne instytucje też, jaką mają ofertę, co mogą, albo inaczej, co można gdzie załatwić w ten sposób.
Na przykład gdzie znaleźć pracę, jeśli ktoś jest gotów podjąć
to
tę
jedno
robotę.
Z prostszych, tak. Takich, takich zagadnień. Mhm.
Ale powróćmy do tych ludzi młodych. Czyli na początku była, to pamięta się tych pierwszych, tych, którzy odeszli z sukcesem, znajdując swoje miejsce w życiu.
Bo dlaczego od tego zacząłem? Dlatego, że taka osoba młoda na tle innych naszych bywalców, naszych gości, no bardzo się odróżniała. No a dzisiaj dwudziestolatków, dwudziestokilkulatków, trzydziestolatków zaryzykuje, że nie ma tygodnia, żeby ktoś taki nie przyszedł. Oczywiście to są osoby, które zostają krócej lub dłużej. Często też, no wiadomo, osoba młoda może jest bardziej mobilna. Jak jej się nie układa w Lublinie, to może wyjedzie do Warszawy.
Albo jak się nie układa w Warszawie, to przyjedzie do Lublina.
Albo dokładnie. Dokładnie. Takie osoby może bardziej poszukujące. Ale tych osób po prostu jest więcej. To widać. Nawet nie trzeba być ekspertem. Takich osób jest więcej. Czasami są to osoby bezpośrednio po szkole. Lub
po szkole w sensie nastoletnie?
Tak. Już osoby 18-letnie teraz, nie tak dawno, również trafiła do nas dziewczyna, 18-latka. Oprócz działalności ośrodka, Caritas prowadzi również mieszkania wspierane. Ona na chwilę się zatrzymała jeszcze w tych mieszkaniach.
No to jest bardzo ważne, dlatego że właśnie w takiej bardzo trudnej sytuacji losowej, bytowej, życiowej, kiedy ktoś jest na takim zakręcie i tu to wsparcie, to zabezpieczenie dachu nad głową jest, bezpiecznego dachu nad głową, jest jakby początkiem tego, coś dalej nastąpi, jeśli możecie pomóc.
Warto wiedzieć, że takie mieszkania są, natomiast ja nie chciałbym reklamować, że
wow,
w Caritas mamy mieszkania.
Ale jeżeli jest sytuacja wymagająca takiej właśnie pomocy,
to te mieszkania są.
To jesteście w stanie zapewnić taką pomoc.
Jest tam oczywiście określona ilość miejsc, ale kiedy nie ma wolnych, to jest tworzona lista osób oczekujących. No i te osoby, które w mieszkaniach zrobią progres, staną trochę silniej na swoich nogach, na tyle, że mogą już zmierzyć się z kolejnym etapem w swoim życiu, spróbować pomieszkać na swoim, w jakimś wynajętym pokoju, na jakiejś stacji, no to mieszkanie się wtedy miejsce w mieszkaniu się zwalnia.
To wtedy odbywa się to wszystko małymi krokami. Ktoś taki, ktoś młody przychodzi raz, na przykład przychodzi po to, aby się ogrzać, czy zjeść posiłek, czy kiedy nawiązuje się rozmowa, okazuje się, że być może on nie ma dokąd wracać. I wtedy już taka indywidualna ścieżka jakby, no nie wiem, odpowiedzi, co dalej w tym życiu robić.
To też jest bardzo różne.
Żeby tego młodego człowieka wyciągnąć zaraz, szybko. No bo rozumiem, że taki młody człowiek jeszcze nie ma dużego stażu bezdomności czy wykluczenia.
To też jest bardzo różnie.
Ale też bywa różnie.
Pamiętam chłopaka, który przyszedł, w ciszy sobie siadł przy stoliku, a w pewnym momencie wstał, zakrył twarz swoimi dłońmi i w zasadzie no, prawie, że wykrzyczał: pomóżcie mi, bo zaraz wybuchnę, czy coś takiego. Mhm. No bo my też nie chcemy kogoś atakować od razu z wejścia. O, jesteś nowy, to chodź porozmawiamy. Bo no, trzeba chęci, trzeba też zbudować własne jakieś takie wzajemne zaufanie, że no jesteśmy normalnymi ludźmi. Jeżeli uważasz, że możemy ci pomóc, to porozmawiajmy.
Tak, tylko nie wiadomo, którą już z kolei byliście, nie wiem, instytucją, miejscem, czy gdzie ten ktoś, ten młody człowiek szukał pomocy, tak?
No tak.
Nie umiał może tego powiedzieć.
W zasadzie powinniśmy...
Ale to dobrze, że wykrzyczał to, co wykrzyczał, bo wtedy, rozumiem, rozpoczęło się działanie.
Tak. Niektóre rozmowy trwają 2 godziny. Niektóre trwają krócej. Ale właśnie to słuchanie i uważam, że nie wciskamy tam swoich rozwiązań. Ja tak chcę pracować i tak wydaje mi się, że pracujemy, że przedstawiamy
tak
możliwe rozwiązania. Tak. Ale to każdy decyduje o tym, co sobie z tego wachlarza weźmie.
Bo życie daje nam wiele szans, tylko trzeba po prostu chcieć je zobaczyć i zacząć szukać.
No szukać na pewno i nie poddawać się za szybko.
Czyli...
Nawet jeżeli ktoś... Bo to naprawdę wiele ludzi trafia bardzo zrezygnowanych.
Mhm. Czyli ta prewencja wasza polega na tym, ta profilaktyka, nie wiem, na tym, żeby wyzwolić w tym, przytrzymajmy się tego przykładu, z młodym człowiekiem, z tym młodym, bezdomnym w tym momencie, samotnym człowieku, chęć, poczucie tego, uczucie, chęci poszukiwania innej drogi, zmiany w swoim życiu. Zrobienia czegoś.
Bo nasze rozmowy z pracownikami dziennego to jeszcze jedno, ale przecież na sali siedzi 20 osób, które jadą na jednym wózku. Mhm. Ich wszystkich łączy to, że w większości są osobami bezdomnymi lub bardzo skromnie żyjącymi. No a te osoby żyją, przychodzą, radzą sobie lepiej lub gorzej, ale nawiązują też są wielkimi. Oczywiście, one są. Ja czasami się pytam, wręcz radzę, co w tej sytuacji możemy zrobić. Bo to są osoby, które z autopsji znają taki los i...
Tak jak na meetingach, jak opowiadają goście ze wspólnoty AA, że każdy, kto opowiada swoją historię, wszyscy inni słuchają, to gdzieś tam odnajdują siebie i znajdują rozwiązania, które, czy podpowiedzi, które nasuwają im się same, tak, że jest w tej wspólnocie jakaś taka więź. No wy też tworzycie swoisty zespół.
Mam nadzieję, że tam jest więź, chociaż wiem, że są też, no wiadomo, jak w każdej społeczności, są sympatie, są antypatie, ale w ośrodku na pewno jest bezpiecznie. Tu już pracownicy dbamy wszyscy o to, żeby był szacunek dla każdego, żeby każdy był na tyle zaopiekowany, na ile tego potrzebuje. No, być może są osoby, które chciałyby być zaopiekowane przez 24 godziny na dobę, no to wtedy nie. Ale to wszystko musi mieć zdrowe...
Bo to jest
zdrowe,
dzienny ośrodek, przypomnijmy.
Tak, tak. To musi mieć wszystko też zdrowe proporcje, bo no, ośrodek przyjmuje codziennie 20 kilka, 30 osób.